Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Wybierajcie Boga dającego radość, a nie bogactwa czyniące nas smutnymi, apelował Franciszek na porannej mszy.
Trwa eksodus chrześcijańskich Koptów mordowanych na Synaju.
W Brazylii trwa pełnia karnawału. Jedna ze szkół samby uczciła Matkę Bożą z Aparecidy.
Witamy 28 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Kościół w tych dniach przed Wielkim Postem proponuje nam refleksję nad relacją pomiędzy Bogiem a bogactwami, powiedział Franciszek podczas mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Przypomniał wczorajszą Ewangelię o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Chrystusa. Komentując następnie jego odejście, Jezus podkreślił, jak trudno bogatym osiągnąć zbawienie. W apostołach wzbudziło to pytanie, co z nimi, którzy porzucili wszystko, aby pójść za Panem. W dzisiejszej Ewangelii zauważył papież Piotr, jakby wystawiał mu rachunek.
Nie wiedział, co powiedzieć. Tak, on sobie poszedł, ale my... Odpowiedź Jezusa jest jasna. Powiadam wam, nikt nie opuszcza wszystkiego, żeby nie otrzymał wszystkiego. Oto my porzuciliśmy wszystko. Dostaniecie wszystko tą hojną miarą, jaką Bóg daje swoje dary. Otrzymacie wszystko. Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Wszystko. Pan nie potrafi dawać mniej niż wszystko. Kiedy coś daruje, daje samego siebie, czyli wszystko.
Jezus jednak dodaje, jak zauważył Franciszek, dwa słowa wśród prześladowań. Chrystus sam dał tego przykład, oddając się nam na krzyżu.
To jest Boży dar, pełnia unicestwiona. I taki jest styl chrześcijanina, szukać pełni, otrzymać pełnię unicestwioną i trwać na jej drodze. To niełatwe, niełatwe. A co stanowi znak, wskazówkę, że postępuje naprzód w owym dawaniu wszystkiego i otrzymywaniu wszystkiego? Usłyszeliśmy to w pierwszym czytaniu. Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk Twoich. Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę. Dawaj Najwyższemu tak, jak On Ci daje, hojnie na miarę swych możliwości. Hojny dar, rozpogodzona twarz, wesele, hojność. Znakiem, że kroczymy po tej drodze wszystkiego i niczego, drodze pełni unicestwionej, jest radość.
Każdy kraj musi zobaczyć, jaką liczbę uchodźców jest w stanie przyjąć. Nie można przyjmować, kiedy nie ma możliwości integracji. Papież Franciszek mówił o tym w wywiadzie dla włoskiego pisma Scarpe de Tennis. Wydawane jest ono we współpracy z Caritas i realizuje program pomocy ludziom bezdomnym i na różne sposoby wykluczonym.
Specyfika pisma nadała kierunek rozmowie, która skoncentrowała się na ludziach bezdomnych, migrantach i uchodźcach oraz na tym, jak ich traktujemy. Wychodząc od wielkiego echa medialnego, jakie swojego czasu wywołały czarne buty papieża i jego wyprawa celem zakupu ich nowej pary, rozmawiano m.in. o tym, że we współczesnym świecie coraz trudniej jest nam wejść w czyjeś buty i naprawdę pomóc potrzebującym. Franciszek wskazał, że wielokrotnie traktujemy bezdomnych, jakby byli psami i rzucamy im grosz, nawet na nich nie patrząc.
Przywołując przykład Mediolanu, gdzie zrodziło się to włoskie pismo i które jest wzorem wielkiej otwartości na migrantów i uchodźców, dziennikarz zapytał Franciszka, czy naprawdę trzeba przyjmować wszystkich bez różnicy, czy raczej konieczne są pewne ograniczenia. Ci, którzy przybywają do Europy, uciekają przed wojnami i głodem, mają prawo do tego, by migrować i mają też prawo do tego, żeby być przyjęci, mówił papież. Wskazał jednocześnie, że rządzący powinni kierować się chrześcijańską roztropnością, czyli przyjmować tylu uchodźców, ilu są w stanie.
Obecność Franciszka w Sudanie Południowym otworzyłaby oczy świata na to, co naprawdę się u nas dzieje. Tak biskupi tego pogrążonego w krwawej wojnie domowej kraju komentują zapowiedź ewentualnej papieskiej wizyty. Jednocześnie zachęcają wiernych do modlitwy w jej intencji.
Ojciec Święty ujawnił, że taka podróż jest przygotowywana i że wziąłby w niej udział prymas wspólnoty anglikańskiej, mówi sudański biskup Ercolano Lodu Tombe.
Z entuzjazmem i radością przyjęliśmy wiadomość, że papież pragnie do nas przyjechać. Ponieważ nie jest to jeszcze pewne, ludzie mówią, módlmy się, aby ta pielgrzymka mogła się naprawdę zrealizować. Jego przybycie miałoby ogromne znaczenie dla naszego życia i naszej wiary, nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich mieszkańców tego kraju. W obecnej chwili Sudan Południowy pogrążony jest w wojnie domowej. Wciąż giną ludzie, tysiące Sudańczyków ucieka do krajów ościennych. Napady na kościoły i kolejne zniszczenia są na porządku dziennym. Mimo to ludzie wierzą, że wreszcie się to skończy. Wszyscy głęboko wierzymy, że ta beznadziejna sytuacja wkrótce się zmieni. Nie wiemy kiedy, ale na pewno pokój powróci, ponieważ zarówno kościoły i władze, jak też zwykli ludzie chcą położyć kres tej dramatycznej sytuacji w naszym kraju.
W Egipcie na północnym Synaju padł na chrześcijan strach przed krwawym terrorem islamistów. W ciągu zaledwie kilku dni 40 chrześcijańskich, głównie koptyjskich rodzin, czyli około 1000 osób, opuściło miasto Al-Arish. Przed rozpoczęciem tzw. arabskiej wiosny było tam około 5000 wyznawców Chrystusa, jeszcze w ostatnich dniach 1700, a obecnie ich liczba zmalała poniżej 1000.
Ostatnio zabójcze akcje się nasiliły. W ciągu 10 dni zamordowano 7 chrześcijan, ale podobne morderstwa miały tam już miejsce w poprzednich tygodniach. Niektóre ofiary zastrzelono, inne spalono żywcem albo obcięto im głowy. Palono też ich domy. Żona jednej z ofiar zeznała, że terroryści mieli przy sobie listę chrześcijańskich mieszkańców całej dzielnicy. Sprawcy pozostają anonimowi, ale ich działania przypisuje się powszechnie tak zwanemu państwu islamskiemu. W 2014 roku uznało ono Synaj za swoją prowincję, a jego oddziały zbrojne są tam czynne już od co najmniej 5 lat, walcząc z siłami egipskimi, które straciły przy tym tysiące ludzi. Obecnie przyszła kolej na mordowanie tamtejszych wyznawców Chrystusa, co zapowiedziano niedawno w rozpowszechnionym przez działających tam dżihadystów wideo. Na murach chrześcijańskich domów pojawiły się napisy z pogróżkami albo z wezwaniem do opuszczenia miasta. Ze względu na zagrożenie Koptów, gubernator północnego Synaju udzielił im zezwolenia na nieobecność w szkole czy w pracy.
47 syryjskich uchodźców dotarło wczoraj do Rzymu dzięki bezpiecznym korytarzom humanitarnym. Kolejnych 78 przybędzie w czwartek. W sumie odkąd przed rokiem zainaugurowano ten ekumeniczny projekt pomocy przed niebezpieczną podróżą przez morze, udało się uchronić prawie 700 osób. Inicjatywę wspieraną przez włoski rząd i episkopat realizują Federacja Kościołów Ewangelickich Włoch i Wspólnota Świętego Idziego. Mówi Paolo Ciani, odpowiadający w niej za kwestie migracyjne.
Bilans jest na pewno pozytywny, ponieważ zainicjowaliśmy program korytarzy humanitarnych jako konkretną odpowiedź na te podróże rozpaczy, na tak wiele ofiar, które pochłonęło morze. Nie mogliśmy dalej biernie się temu przyglądać. Innymi słowy, ci ludzie mają dziś nowe życie i nikt z nas nie wie, co by się z nimi stało, gdyby nie korytarze humanitarne. Ważny jest też aspekt bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla naszego społeczeństwa. Nasz projekt zakłada udzielenie pomocy osobom, które są znane w swojej wspólnocie, które można zidentyfikować, brane są ich odciski palców. Dopiero po tych kontrolach mogą otrzymać wizę. Z korytarzy humanitarnych korzystają ludzie w najtrudniejszym położeniu. Rodziny z dziećmi, osoby starsze, chore, samotne matki. Innymi słowy, ci, których losy w tej i tak trudnej dla każdego sytuacji ucieczki przed wojną są najgorsze.
W Brazylii trwa pełnia karnawału. Rio de Janeiro i São Paulo znane są także za granicą z parad wielotysięcznych szkół samby czy mega zabaw na ulicach. Jedna ze szkół uczciła Matkę Bożą z Aparecida.
Szkoła samby Unidos de Villa Maria była pierwszym stowarzyszeniem, które poszukiwało kościoła, aby poprosić o zgodę na przedstawienie tematu religijnego w trakcie karnawału w São Paulo. Od tego momentu rozpoczęła się budząca podziw współpraca miejscowej archidiecezji z kierownictwem szkoły. Fabuła prezentacji szkoły pod tytułem Aparecida, królowa Brazylii, oparta była na wskazaniach teologicznych i pastoralnych udostępnionych organizatorom przez stronę kościelną. Trzeba przyznać, że nawet tancerki szkoły zobowiązały się, iż ich stroje nie będą miały nic wspólnego z tym, co w ostatnich latach staje się coraz bardziej zwracającym uwagę w występach karnawałowych, a mianowicie prowokacji erotycznych. Szkoła Samby Unidos de Vila Maria z São Paulo dała przykład dla organizatorów karnawału w Brazylii, że jest możliwe poruszenie tematu religijnego bez wzbudzania kontrowersji, prowokacji czy też skandalu. Okazano szacunek dla wartości religijnych, a nawet wyrażono publiczny kult i miłość do Maryi Matki Zbawiciela, czczonej w tym kraju i ze szczególną czcią nazywając ją Aparecida. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samalczewski, Chrystusowiec.
Jako Kościół mamy moralny obowiązek być głosem tych, którzy są go pozbawieni. Tymi słowami apelują do społeczności międzynarodowej biskupi Ukrainy, zachęcając u progu Wielkiego Postu do umartwienia i modlitwy w intencji pokoju.
Szczególnie dramatycznie wygląda sytuacja dzieci i osób starszych. Według szacunków UNICEF-u w Donbasie żyje przynajmniej 19 tysięcy dzieci, które przeżyły traumę wojny. Są one wciąż świadkami obstrzałów i różnego rodzaju działań zbrojnych.
A w Dniewce dzieci są rozłożone do różnych miejscowości, tam gdzie mogą kontynuować naukę.
Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej i jednocześnie koordynator akcji humanitarnej Papież dla Ukrainy Jan Sobiło.
Organizacje humanitarne zabezpieczyły mieszkańców żywność. Jednak jak mówią ludzie przyległych do linii frontu w miejscowościach, nie samym chlebem żyje człowiek. Żywność jest, ale nie ma pokoju i pewności jutra. Dlatego prawosławni i katolicy dwóch obrządków rozpoczynają w tym tygodniu Wielki Post i tak w cerkwiach, jak i w kościołach słychać wielki apel, wielką prośbę o ducha pokuty i nawrócenia w intencji pokoju na wschodzie Ukrainy i w całym świecie.
W wielu miejscach na Ukrainie w okresie Wielkiego Postu odbędą się czuwania modlitewne w intencji pokoju, a wierni będą organizowali pomoc humanitarną dla mieszkańców terenów objętych wojną. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
O wyzwaniach stojących przed szkolnictwem katolickim w Polsce wobec nowej reformy oświaty rozmawiają na Jasnej Górze uczestnicy konferencji dyrektorów szkół katolickich. Rada Szkół podkreśla, że szkolnictwo katolickie chce być obecne w systemie oświaty z tym wszystkim, co jest jego misją, dlatego podejmuje trud odpowiedzialnego wdrażania reformy.
Największym wyzwaniem jest przekształcenie gimnazjów, które stanowią najliczniejszą grupę szkół katolickich z największą liczbą uczniów. Reforma w dużej mierze motywuje szkolnictwo katolickie do poszerzenia oferty nauczania podstawowego, a to wymaga dodatkowej bazy lokalowej. Dużym wyzwaniem będzie także utrzymanie i rozwój liceów bez gimnazjów oraz tworzenie szkół zawodowych, powiedziała siostra Maksymiliana Wojnar z Rady Szkół Katolickich i dodała.
My musimy wkalkulować w to planowanie, w to całe staranie związane z reformą, taką odpowiedzialność też za misję Kościoła. To znaczy chcemy być obecni przy dzieciach, chcemy być obecni przy dorastającej młodzieży i przy tych, którzy już planują pójście na studia.
Rada Szkół Katolickich docenia w reformie kierunek wychowawczy i przypomina, że zwracanie uwagi na rozwój osobowy ucznia, zakorzenienie w kulturze i dziedzictwie własnego narodu od dawna realizowane są w szkołach katolickich. To dlatego istnieje na nie wciąż wielkie zapotrzebowanie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.